Ballada o lutniku. Wiktor Paskow. Wydawnictwo Poznańskie.
Wiktor Paskow żył w latach 1949-2009. Był bułgarskim pisarzem, autorem scenariuszy filmowych, kompozytorem, wokalistą jazzowym, śpiewakiem operowym i muzykologiem. Debiutował w 1964 roku jako poeta. Pierwsza książka prozatorska Paskowa, Newrystni, ubijstwa, czyli niedojrzałe zabójstwa, została wydana w roku 1986. Potem opublikował jeszcze 5 książek. Ballada o lutniku jest pierwszą książką Paskowa przetłumaczoną na język polski. W książce tej Georga Henniga poznajemy oczami dojrzewającego chłopca. Magiczna osobowość mistrza wypełnia cały świat Wiktora. W warsztacie starego lutnika powstają nie tylko skrzypce. To także schronienie przed mrocznym światem bułgarskiego stalinizmu. Droga Wiktora do dorosłości prowadzi przez niełatwe spotkania z przemijaniem i śmiercią, z niezrozumieniem i ekscentrycznymi sąsiadami z kamienicy. To baśń o chłopcu, któremu karzeł czarodziej przepowiada, że zostanie królem. Chłopcu czasem trudno w to uwierzyć, bo nie mieszka w pałacu, lecz w biednej kamienicy robotniczej Sofii. Warto jednak wejść do tego świata.
Czyta Sławek Pajew. Przez cały ten czas, kiedy z uwagi na dobre wychowanie jadłem konfitury samym tylko końcem łyżeczki, ojciec i Georg Henig wspominali starych znajomych. Staruszek zadawał pytania, wypytywał o tego i owego, a w jego poplątaną mowę bez przerwy wkradało się oj i aj. Dobre nowiny to było oj, a te, z którymi się nie zgadzał, to aj. Wyrazem wzruszenia było oj, 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 a przygnębienia aj, aj, aj. Dowiedziałem się, że jeszcze kilka lat temu, kiedy mnie nie było na świecie, dorabiał parę groszy w teatrze muzycznym, ale teraz jest bardzo stary, z trudem chodzi i zupełnie nie ma siły przeciągać smyczkiem po strunach. Aj, aj, aj. Kiedy tak rozmawiali, ktoś zapukał do drzwi. Bożenka poszła otworzyć. Do pokoju wszedł mężczyzna, wielki jak góra, czarnowłosy, ze złotym zębem z przodu. Nagle zrobiło się ciasno. Oj, mistrz Franciszek, ucieszył się starzec. Wita, wita. Klienci? Zagrzmiał gość, ściskając ojcu rękę i poklepując mnie po plecach. Dobrze się miewasz, stary. Nie masz, widzę, powodów do narzekań. Co, zamawiacie skrzypce, wiolonczele, smyczek? Mistrz Franta, moja uczeń, dumnie powiedział starzec. Dobra uczeń. Franta. Słodkie niech zje. Bożenka postawiła talerzyk przed nowym gościem. Wspaniałe, pochłonął konfiturę w mig. Wyciągnął chusteczkę i otarł usta. Schował chustkę do kieszeni i zaczął bić brawo Bożence. Jej twarz rozpromieniło zadowolenie. Christo Frantow, przedstawił się. Wyciągnął wizytówkę i podał ją ojcu. Pracownia na ulicy Leżera. Wykonuje wszelkie instrumenty strunowe, smyczki również, rozumie się. Dobra, majster, na nowo potwierdził staruszek. Dobry? Spójrz tutaj. Wsunął rękę do wewnętrznej kieszeni, wyciągnął kartkę zgiętą we czworo i podał ją Georgowi Henigowi. Ale tak, żebyśmy i my ją widzieli. 2 złote medale, Bolonia i Kanada. Ojciec wziął kartkę, obejrzał dokładnie, cmoknął kilka razy na znak szacunku i oddał ją mistrzowi Franciszkowi. Zsunąłem się cichutko ze stołka. Podszedłem do kontrabasu i przycisnąłem się do jego brzuchatego ciała. Jaki olbrzym gra na tym cudzie! Michał Holender? Mistrz Franciszek wydawał mi się podobny do Michała Holendra z bajki Kamienne serce, którą mama czytała mi wieczorem przed snem. Bożenka krzątała się cicho po pokoju. Przyglądałem się właśnie ciemnym wnętrznościom kontrabasu, kiedy otrzeźwił mnie gromki śmiech Franty. Co? Kpicie ze mnie, ósemka stary! Dlaczego nie zaczniesz robić drewnianych koników? Zrobi ósemka. Łagodnie, ale twardo odpowiedział Henig. Daj trochę lakieru, mój się skończył, Franta wstał. Mam robotę do wykończenia. Wczoraj wycackałem skrzypeczki, są zabejcowane, zagruntowane, tylko lakier muszę położyć, ale się skończył. Skrzypce muszą śpiewać, a nie piszczeć. Ile razy ciebie uczył? Każdy majster sam robi lakier, z wyrzutem powiedział Georg Henig, przylewając gęstą ciecz do jakiegoś słoika. Nie ma żywicy, terpentyny, werniksu? Frantow zaczął wypowiadać piękne, nieznane słowa, które łapczywie wchłaniałem, by potem w domu móc je powtarzać jak magiczne zaklęcia. Abrakadabra, werniks, terpentyna. Nie bądź skąpiradłem, dokończył. Dał lakier, weźmie. Mistrzu Georgi, głos Frantowa nagle zabrzmiał miękko. Dlaczego nie sprzedasz mi swoich narzędzi? Jak długo chcesz, żebym cię prosił? Nie widzisz, że z tymi rękami nie nadajesz się już do skrzypiec? Nadaję. Nie nadajesz. A skoro masz ochotę robić zabawki, mogę ci podarować nowy niemiecki zestaw. Stoczydłem z elektrycznym silnikiem. Majster Franta trzyma swój narzędzie z Niemiec. Rozzłościł się nagle stary. Henig nie sprzedaje. One są prezent od ojca. Nie chcę toczydło. W dniu moich 8 urodzin ojciec przyniósł 8 do domu. Położył ją na łóżku, otworzył czarny futerał i odsunął się, byśmy mogli ją zobaczyć. Mama westchnęła tylko, a ja się rozszlochałem. W futerale połyskiwało czerwonymi odblaskami i jak gdyby dźwięczało prośbą, by je dotknąć jakieś piękne, nie do opisania stworzenie, jak małe dziecko, kruche i delikatne, iskrzące się złotymi strunami w naszym ciemnym pokoju, ze ślimaczkami zwiniętymi kokieteryjnie jak uszka, z dwoma znakami zapytania, jak brwi po obu stronach gryfu, pachnące królewskie dziecko. Skrzypce Georga Józefa Heniga. To było moje pierwsze z nim spotkanie. Zobaczyliśmy się znowu po 5 latach. Przez cały czas często wspominałem staruszka. Przecież każdego dnia trzymałem w rękach jego skrzypce.